Rozmawiamy dziś o rzetelnych informacjach, o tym, jak ważne jest sprawdzanie informacji. No właśnie, pani dyrektor, jak ważne jest sprawdzanie informacji przez zwykłych użytkowników mediów społecznościowych, ale też i przez dziennikarzy?
Nie ma tutaj wyjścia i odpowiedź na tak postawione pytanie jest jednoznaczna. Jest to coś bardzo, bardzo ważnego. Sprawdzanie, a właściwie po prostu korzystanie z tych mediów, do których możemy mieć zaufanie, do których wiemy, że po prostu na takich albo bardzo konkretnych zasadach działają, tego i tego możemy się po nich spodziewać. Wiem, że to brzmi trochę enigmatycznie i można wzruszyć ramionami, prawda, słysząc taki tekst, ale tak po prostu taka jest prawda. Dzisiaj trzeba z ogromnym dystansem, ze sceptycyzmem podchodzić do wszystkiego, co publikowane jest przede wszystkim w mediach społecznościowych, ponieważ ci, którzy zamieszczają tam informacje, po prostu nie zawsze biorą odpowiedzialność za to, co piszą, a mało tego, media społecznościowe i z tego przede wszystkim powinniśmy sobie zdawać sprawę, to jest po prostu przede wszystkim narzędzie marketingowe. Marketingowe, czyli wspomagające sprzedaż naprawdę wielu produktów. Więc mnóstwo treści, które pojawiają się w internecie, ma właśnie taki cel. Nakłonienie nas do określonego zachowania, stylu życia, który będzie powodował zainteresowanie określonymi produktami, odwracał nas od z kolei innych produktów, wyrabiał w nas nawyki, które będą wspomagały sprzedaż jednych rzeczy, a eliminowały inną. Chodzi tu na przykład, nie wiem, o rodzaj używanych produktów spożywczych, czyli jak się odżywiamy, prawda, bo to będą tego typu narzędzia, którymi dzisiaj karmią nas media społecznościowe. Także jakby tego mamy na tyle dużo, że to już jest problem ogólnospołeczny. I tak jak mówię, jedno to są narzędzia marketingowe, a druga sprawa to są celowo podsuwane, zmanipulowane informacje, coś co nazywamy fake newsami, czyli takimi nieprawdziwymi informacjami. Mm-hmm. Ale fake news nie jest tylko kłamstwem, z czymś nieprawdziwym, z czym się zetknamy. To może być informacja, która jest półprawdą, ćwierćprawdą, po prostu zmanipulowaną informacją zamieszczaną celowo, w taki sposób, żeby odbiorca się na pewno nie zorientował, że ma do czynienia z czymś, co nie jest po prostu prawdziwe.
Słucham. Pani dyrektor, bo to szersze pojęcie, to brzmi dezinformacja, to są nie tylko fake newsy, ale i różne opinie, z którymi trudno walczyć i zadawane pytania z takim, właśnie podtekstem sugerujące nieprawdziwe informacje. Ale my dzisiaj, chociażby w kontekście tego, co się dzieje tak blisko nas, z wojny na Ukrainie, mamy do czynienia też z grupami interesów, z osobami, które specjalnie sączą informacje te nieprawdziwe w mediach społecznościowych. Jak bardzo jest to niebezpieczne, jeśli nie weryfikujemy informacji i podajemy je dalej.
No jest bardzo niebezpieczne, bo po prostu ulegamy wpływom kogoś, kogo w normalnych warunkach byśmy w życiu nie posłuchali i po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ja powtarzam jakby zawsze, że mówienie o mediach, że są czwartą władzą, to jest tak banalne, że przyjmijmy to za pewnik. Czwartą władzą wobec władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, ale w dzisiejszym świecie media stają się nie tyle czwartą władzą, co pierwszą władzą, bo tak bardzo chcą wpływać i tak wpływają na te pozostałe władze, a bardzo często wręcz można mówić o sytuacjach, w których media są jedyną władzą, bo wręcz kreują wydarzenia w taki sposób, że tamte pozostałe mogą tylko biernie patrzeć i przyglądać się, jak rozchodzi się dana informacja po prostu w opinii publicznej, w jakiejś grupie ludzi w społeczeństwie. Po prostu to jest faktem i wszyscy powinniśmy też przyjąć do wiadomości, że to tak jest. Wtedy będziemy bezpieczniejsi, no bo nie będziemy bezwiednie wierzyć wszystkiemu, co jest opublikowane, bo tak naprawdę tu jest ten problem, że przyzwyczajeni jesteśmy do korzystania z mediów w ten sposób, że media jakimiś regułom są podporządkowane, czyli na przykład w mediach tych tradycyjnych, jak prasa drukowana, radio, telewizja, obowiązuje ustawa prawo prasowe, obowiązuje ustawa o radiofonii i telewizji, oczywiście ich odpowiedniki w innych krajach są jak najbardziej również już w systemie, w obrocie prawnym i to oznacza, że mamy narzędzia, żeby prostować informacje, możemy domagać się odszkodowania w momencie, kiedy dojdzie do znieważenia czegoś, zniesławienia. To wszystko jest opisane, ale właśnie internet zupełnie jest nieskodyfikowany. Będąc tą taką oazą wolności słowa, nie ma reguł, a odbiorcy nie zawsze sobie z tego zdają sprawę. Jeśli byśmy mieli mówić dzisiaj o dezinformacji, to dlaczego ja tak podkreślam, że trzeba sobie z tego zdawać sprawę, bo technologia nam dzisiaj tego nie ułatwi. Jeszcze kilka lat temu bardzo łatwo byśmy rozpoznali zmanipulowany filmik, fotografię, która jest zmontowana, jest złożona z kilku obrazów. Bardzo trudno byłoby umieścić na skalę masową informację rozchodzącą się na wielu poziomach w różnych mediach. Dzisiaj jest to na porządku dziennym i nie jesteśmy w stanie nawet odróżnić zmanipulowanego filmiku od tego, który jest autentycznym. A mamy jeszcze do czynienia z technologią tak zaawansowaną, o czym to nazywa się tak zwany deepfake, prawda? Czyli technologia, która po prostu pokazuje nam coś zupełnie nieprawdziwego w sposób łudząco przypominający po prostu autentyczne nagranie, typu, że ktoś był fizycznie w miejscu, w którym go nie było, ale nie jesteśmy w stanie, oglądając to w sieci, rozszyfrować, więc tak naprawdę założenie, że trzeba być sceptycznym, nie wierzyć wszystkiemu, co widzę nawet, jest niezbędne, bo jak zakładam, że oni chcąc mnie zmanipulować, mogą to zrobić bardzo łatwo, no to powoduje, że nie wierzę tylko temu, co przeczytam, zobaczę na przykład w sieci, ale przede wszystkim analizuję sytuację także przez pryzmat doświadczenia ludzi, których znam, korzystam z tych mediów, gdzie osoby publikujące robią to pod własnym imieniem i nazwiskiem, są znane trochę dłużej. Na przykład właśnie działają jak media tradycyjne, także w sieci, czyli dziennikarze znani są z imienia i nazwiska, są redakcje zbudowane właśnie w taki sposób, że jest nadzór nad tym, co się publikuje i są zobowiązane do przestrzegania etyki zawodowej. Warto na to zwracać uwagę. Po prostu zwykły filmik znaleziony w sieci może nas na manowce wyprowadzić bardzo łatwo.
Pani dyrektor, chciałabym jeszcze zwrócić na jeszcze inny aspekt uwagę. Na jedno z ostatnich wydarzeń, kiedy spadła rakieta w Przewodowie, bardzo szybko pojawiły się nieprawdziwe informacje. Niestety podchwytywali je też niektórzy dziennikarze, choć rzecznik rządu zapowiadał, że bardzo prosi o wstrzemięźliwość, że bardzo prosi o poczekanie na oficjalne komunikaty. Była taka sytuacja przecież.
Ale że oczywiście, że tak. Natomiast tutaj źródłem tych fake newsów była bardzo poważna, globalna agencja prasowa, jaką jest Associated Press. I oni pierwsi podali informację, że spadły dwie rakiety, bo taka była ta informacja, i że to są rakiety rosyjskie, wystrzelone przez Rosję. Dziennikarz, który podał tę informację, stracił pracę. Już został zwolniony z tej pracy kilka dni po tych wydarzeniach, ponieważ po prostu dociekano, na podstawie czego on taką informację opublikował, no to okazało się, że z anonimowego źródła zbliżonego do kół wojskowych w Stanach Zjednoczonych, niepotwierdzonego, więc ta sekwencja zdarzeń pokazuje, że wtedy, kiedy on opublikował właśnie jako tak prestiżowa agencja tego newsa o tych rosyjskich rakietach, to nie mógł tego zrobić, dlatego tę pracę stracił. Więc to niestety, zanim to zostało zweryfikowane, no to po prostu światowe media, globalne media podawały te informacje na swoich jedynkach tak zwanych, czyli jako główne informacje, no bo też umówmy się, że sytuacja była absolutnie skrajnie niebezpieczna i niecodzienna, no bo jeżeli Rosja zaatakowałaby kraj NATO, jakim jest Polska, no to mamy zupełnie nową, o wiele trudniejszą sytuację niż wtedy, kiedy mamy do czynienia z wojną na terenie kraju, który do NATO nie należy. Więc wszyscy od razu rozumieli, co to znaczy, że blisko granicy z Polską, ale jednak na naszym terytorium uderzają rosyjskie rakiety. I pytanie było, czy to jest celowe działanie i jaki będzie ciąg dalszy. Więc polskie media uważam, że zachowały się wtedy wyjątkowo powściągliwie, bo to dopiero późnym wieczorem tę informację podawano i też była naprawdę ogromna powściągliwość ze strony polskich mediów, żeby te informacje rozprzestrzeniać. Tych spekulacji, co to tak naprawdę się stało, nie mieliśmy aż tak wiele w porównaniu do tego, co działo się właśnie w mediach ogólnoświatowych. Tego się dzisiaj nie uniknie, że przy tak rozbudowanym świecie mediów, tak dostępnym świecie mediów, gdzie każdy praktycznie swoim własnym telefonem komórkowym może zrobić relacje z dowolnego miejsca na świecie, no to po prostu nie da się trzymać takich informacji w tajemnicy długi czas. Nawet bym powiedziała, w ogóle się tego w tajemnicy nie udaje utrzymać. Ja uważam, tylko powiem swoją osobistą zdanie, że dobrze się stało, że nie dodawano tych informacji ze strony czynników rządowych, oficjalnych w Polsce, że tutaj jednak ta powściągliwość w spekulowaniu, co się stało, po prostu była, bo to było jednak lepsze niż, powiedzmy, puszczenie jakiejś informacji w eter i potem jej prostowanie. To tutaj trzeba mieć tego świadomość, że nawet tego typu informacja rozejdzie się o wiele szybciej i będzie o wiele bardziej zapamiętana przez odbiorców, taka właśnie fejkowa nawet, niż ta, która będzie jej potem sprostowaniem. No takie są mechanizmy komunikowania masowego.